Ja mam 3 imiona.
O, to muszę sobie nawet...
Trojga imion. Bo my wszyscy bracia i siostra mieliśmy 3 imiona nadane na chrzcie. Andrzej, Józef, Maria. Tego ostatniego się mało bardzo używa, ponieważ władza ludowa bardzo nie lubiła tego. Ale ja jestem Andrzej Bobola, tak jak prezydent. Oni młodzi są, oni nie widzieli nigdy, żaden z nich ludzi, którzy to teraz coś mogą zrobić, mówią, rządzą. Ja zawsze mam chęć zapytać, czy oni widzieli kiedykolwiek SS-mana. Albo na przykład ten kabudzistę, który gonił tą panią, która tu leży, Henrykę. Gonili, bo chcieli ją zgwałcić w 1945 roku. Dobrze, że się schowała. U ciotki właśnie. Nie wiedzą, co to jest Katyń naprawdę. Mój dziadek, Bolesław Tadeusz Wocalewski, autor podręczników szkolnych i innych tam takich tego typu rzeczy, nauczyciel, założył szkołę, która teraz nosi numer 11 chyba. Ona była na ulicy Konstantynowskiej 51. Później 5 razy zmieniała patronów, bo później przed wojną była 11 listopada, to jak ja się urodziłem. No, za Niemców była Litzmannstrasse, po wojnie była obrońcą Stalingradu. Chyba najdłużej, bo dopiero jak rzekomo odzyskaliśmy niepodległość, to kłótnia była, bo ludzie z Radogoszcza z wschodu mieli już tam ulicę 11 listopada. Jak tu była, nie chcieli tej nazwy oddać. Poszli na ugodę radni i nazwali tą ulicę Legionów. I ona jest teraz Legionów. Dokładnie nie wiadomo, których Legionów, no ale Legionów. Wtedy, kiedy dziadek umarł, bo on umarł w 1924 roku, to jeszcze nie było gotowe, to dopiero było tam coś robione. Ale w każdym bądź razie jego jedyny syn, też harcerz, został pochowany, ponieważ on zginął w wypadku, takim drogowym wypadku, w 1917 roku. Tutaj gdzieś ma swoją tabliczkę. Później pochowali, znaczy nie ja, tylko starsi, pochowali dziadka tu i babcię za Krzeską, w domu za Krzeską. No i tak było do powojny. Po wojnie tam jest moja mama i mój tata. Nie ma ich w ogóle tu, bo tata jest zagrzebany w Katyniu, a mama nie wiadomo w ogóle gdzie jest. Została rozstrzelana i spalona w powstaniu, także nawet prochu nie ma.
Czyli Jadwiga, tak? Jadwiga Szletyńska.
Tak. Ona to wszyscy Wocalewscy, tylko ona jest z męża Szletyńska.
Tak, Stefan Szletyński.
5 sierpnia, Marszałkowska 37. Znaczy się, ona była prawie całą okupację, prowadziła internat właśnie, no tak, internat dla dziewcząt starszych takich, już powyżej 16-17 lat. To wszystko były harcerki. Bo to wszystko harcerki prowadziły, pogotowie wojenne harcerek. I tam przed wojną to była ulica 6 sierpnia. W czasie wojny to była jeszcze inna, ale nieważne. W każdym razie tam był internat i mama tam była kierowniczką. Na okres przygotowania do powstania tam było zorganizowane pogotowie wojenne harcerek. Niedobrze, no ale to... Bo naprzeciwko, na skos, było koszary SS. Jak ja tam do mamy przychodziłem w lipcu, pod koniec lipca, to już było zagrodzone takimi kozłami, że ten kloczasty mi wojsko niemieckie stało i nie przepuszczali. No mieszkańców przepuszczali, ale jeszcze krok, kamieniem była Aleja Szucha. Ale Aleja Szucha to jest druhny Marii Wocalewskiej. Ona była... 20 lat przed wojną cały czas pracowała w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, tak się wtedy nazywało Ministerstwo Edukacji. Była inspektorem od spraw harcerskich w tym ministerstwie. I ona razem z mamą zginęła, rozstrzelali ją i mamy razem. I spalili. No ale ona była tu całym rebę tych wszystkich sióstr, to wszystko była najstarsza. No bo urodziła się bardzo wcześnie, w 800. Nie chcę skłamać, tam jest napisane. W każdym razie najstarsza była i najważniejsza. Została oznaczona krzyżem komandorskim z gwiazdą. A Zofia Wocalewska to też jedna z sióstr, bo ich było 4. To jest inżynier rolnictwa, dyrektor szkoły rolniczej pod Sandomierzem w Mokoszynie. ale ona umarła przed wojną na gruźlicę. Naczelniczka, to wszystko tu, wszystko to są założyciele skautingu i harcerstwa w Łodzi. Tam na niżej, no bo już nie było miejsca, tam pod ciocią Zosią jest taka tabliczka, tam jest Jerzy Szletyński. Też tych Jerzych to było dużo. To jest starszy sierżant pierwszej brygady Legionów i też drużynowy pierwszej drużyny łódzkiej. On zabrał tych harcerzy i zaprowadził ich do pierwszej brygady, znaczy do Piłsudskiego. Oni przeszli tu na piechotę tam, z Łodzi przez Piotrków i tak dalej, aż dotarli tam na Śląsk, prawie na Śląsk. I później tam ten pluton harcerski cały czas był, nie rozbili ich, cały czas byli razem. No tam w tym plutonie to też są ciekawi ludzie, bo tam późniejsi generałowie, na przykład generał Pfeiffer, tam dalej leży dowódca powstania na Śródmieściu. I część z nich zginęła, znaczy się właśnie on, to jest mój stryjek, ten Jerzy, on jest Jerzy Ludwik Szletyński. On prowadził do atak 5. pułku w bitwie pod Konarami, to tam jest niedaleko Sandomierza. I tam zginął w sposób nieprzyjemny, ponieważ został trafiony w głowę, ale tak, że 24 godziny umierał. I to tak umierał, że między liniami. Nie mogli go zdjąć, ponieważ taki był ostrzał rosyjski, że nie mogli go zdjąć. No, a później jak go wyciągnęli, to jeszcze trochę, parę godzin pożył, ale umarł.
A pan ile miał lat wtedy, kiedy mama zginęła?
Ile miałem? Ja jestem 32 rocznik, no to trzeba policzyć go.
No 12 chyba. Lat.
Oni uważali, to znaczy dowództwo wojska naszego, czyli Armii Krajowej. Nie przyjmowali i nie można było. Myśmy tam pomagali, różne rzeczy robiliśmy, ale nie mogliśmy składać przysięgi wojskowej. Ja i mój brat Stanisław, bo on był starszy ode mnie o rok tylko. A najstarszy tu leży, najlepszy z nas i bohater. On, mam taką, no nie wiem, czy to nawet nasze radio nie nagrywało jego wspomnień, a w każdym razie ja mam, nie wiem, przez kogoś nagrane jego wspomnienia. On całe powstanie służył w łączności specjalnej w kanałach. Także kilkadziesiąt razy przechodził kanałami z Żoliborza na Śródmieście, z Śródmieścia na Starówkę. Się dostał do tej służby, bo ponieważ wybierali takich łebków malutkich. On był mniejszy ode mnie, a ważył chyba 48 kilo czy coś. No i ci oficerowie powiedzieli, tylko ci harcerze, bo tylko harcerzy wzięli do tej służby. Bo ona była nie dość, że straszliwa, w sensie tych warunków, no wiadomo, no w kanałach. To jeszcze na dokładkę była niebezpieczna w ogóle bardzo. Przecież Niemcy w tych władzach siedzieli, przy władzach granaty rzucali, tam różne takie rzeczy. No i później się dostał do niewoli. Uniknął cudem śmierci, ponieważ ostatniego dnia, kiedy jeszcze na Żoliborzu istniało nasze wojsko, to został wysłany właśnie kanałami do Śródmieścia, do dowództwa tego, do generała Montera. Przez to ocalał, ponieważ zaraz następnego dnia Niemcy przypuścili ostateczny szturm na Żoliborz i ci jego koledzy z tego plutonu i dużo ich zginęło wtedy. No i jedno, który skapitulował Żoliborz. A on tam się w ten sposób uratował, został na Śródmieściu. Później był w obozie jenieckim, później był w drugim korpusie generała Andersa. No i tak. Ponieważ myśmy zostali sami, bo rodzice zginęli, nikt nie wiedział, co się z nimi stało. Z ojcem to raczej się wszyscy domyślali, bo był na tej liście, które Niemcy ogłosili, jak odkopali ich. Ale o mamie to nikt nie wiedział. Nie ma świadków żadnych, nie było, bo wszystkich tych ludzi Niemcy wymordowali z tego domu. Po prostu wypędzili, popędzili na Marszałkowską i tam ich rozstrzelali. Także myśmy byli sami, ja z tym bratem Stanisławem, Stasiem. Nie miał nas kto utrzymywać, nie miał, no w ogóle no. I Jerzy właśnie, Jurek, on był Znaczy cały drugi korpus przewieziony z Włoch do Wielkiej Brytanii. I tam on w szkole wojskowej zrobił maturę, dostał się na uniwersytet. Mieli fajnie, bo pierwszy rok był po polsku na uniwersytecie w Londynie. Ale musiał wrócić, żeby nas utrzymywać, no i w ogóle opiekować się, bo nie było. A siostra też, tu w jednym, ty na jednej płycie są. Siostra też, najstarsza z nas. Ona była żołnierzem Armii Krajowej, ale w Wojskowej Służbie Kobiet na Powiślu, a później przenieśli ją do sztabu generała Bora Komorowskiego, do dowództwa Korpusu Armii Krajowej. No i też stamtąd po kapitulacji dostała się do tego obozu znanego z tego, że to był obóz samych dziewcząt z Armii Krajowej pod granicą holenderską, którą później wyzwolili nasi pancerniacy z dywizji pancernej Maczka. To są ci, co tam leżą. To tu jeszcze jedna siostra, ta Anna Wocaleska, ale ona nie była harcerką. Ona jedna przeżyła wszystkich. No bo dlatego, że nie udzielała się specjalnie w takich różnych sprawach, to Niemcy jej dali spokój. No i przeżyła. Tu na miejscu w Łodzi, bo nas Niemcy 12 grudnia 1939 roku razem z mamą wyrzucili z domu, wywieźli po prostu. Przez Radogoszcz, obóz na Radogoszczu, później transportem takim towarowymi wagonami. Sama taka była inteligencja łódzka, nauczyciele tam różni, których nawet trochę znałem, ale no co mogłem znać, jak ja miałem 6 lat, czy 7, to no znałem, bo przychodzili, to tego znałem, ale... Mróz był tak straszliwy, to była zima, której nie powtórzyła się później w 30. Niemożliwy był mróz. I nas wywieźli do Krosna, otworzyli wagony, gestapowiec przyszedł, powiedział, możecie sobie iść gdzie chcecie, abyście nie wracali do Reichu, czyli do Łodzi. Bo już był, Łódź już była w tym, jak to się nazywał, kraj warty, czy jakoś tam.
Zawsze sprzątacie groby przed rocznicą powstania warszawskiego?
Nie tylko. No, ja dopóki miałem, byłem ciut młodszy, to często przychodziłem. I, no bo to nie jest żaden problem. No ale teraz już trochę jest problem dla mnie. No. Chociaż pani kierowniczka cmentarza dała mi taki przywilej, że mogę wjechać swoim samochodem tutaj. Ale nie bardzo korzystam z tego, bo wie pani, ludzie się trochę denerwują. Jak trzeba malować na przykład tą balustradę czy coś, no to wtedy może trzeba więcej rzeczy przywieźć.
Dobra.
Tu leży moja żona, podporucznik w stanie spoczynku. W 50 roku, 30 września, wojskowy sąd skazał ją na 12 lat więzienia. Utratę praw i przepadek mienia. No przepadek mienia to był taki, że jej rower zabrali. No ale przeszła swoje. W Fordonie to ciężkie więzienie dla kobiet. Niesamowita była. Bezkompromisowa. Pod każdym względem, czy to takim, czy innym. Trochę miała przez to kłopotów, ale... Dostałem od władzy 15 lat więzienia. Tu obok zaraz. Ten grób tu. Tu leży 3 legionistów. Właśnie z plutonu tego Jurka Szletyńskiego. On zginął pod Konarami, a Wolski, taki Stasiu Wolski, pierwszy narzeczony mojej mamy, także nie doszły mój ojciec. On zginął w styczniu 20 roku i to atakując Dynenburg, to jest tam, teraz do Łotwy to należy. Oni wtedy tam właśnie wyzwalali te tereny. Ale nie tylko on, bo jeszcze taki Machnik, też harcerz. To wszystko z tego jedna sitwa. On zginął znowu w odwrocie spod Kijowa. I tutaj zrobili im taki grób, taki...
Malutki.
Tak, ale co ciekawe jest, że ten Wolski Stasiu, to jego, trudno mi powiedzieć, jak to nazwać, jego, mój Boże, on miał brata i ten brat miał dzieci. I jedno z tych dzieci... To jest teraz dyrektorem Polskiego Radia. No, Wolski. On napisał taką książkę, takie wspomnienie właśnie. I tam między innymi pisze, ponieważ ten o tej Jadźce, czyli Jadwidze Szletyńskiej, to była narzeczona tego Staśka Wolskiego. No, ale ten zginął i koniec, no.
Pan zaczął mówić o sobie, to proszę dokończyć.
Ze mną to jest ciężka sprawa i z moją żoną i z nami. Bo my jesteśmy oszołomy. My nie chcemy nic mówić ani dyskutować na żadne tego. Jak ja słyszę, że ktoś chce, prowadzić dialog z byłymi członkami komunistycznej partii, organizacji zbrodniczej, to już mam dosyć. Ja miałem 17 lat, jak mnie aresztowali. Nie powiem, bo nie będę opowiadał, co oni ze mną robili albo z moją żoną, bo szczególnie z nią właśnie, bo ona była inicjatorką powstania takiej organizacji niepodległościowej. W szkole. My to wszystko byśmy widzieli. Piszą nieraz ludzie, że nie można było mówić o Katyniu. W 50 roku na przykład. A my stojąc przed sądem na ulicy Rogu Szylkiewicza i Piałguta, przywiezieni z więzienia, wprost mówiliśmy o tym. Dlatego się wściekali na nas. No. A skąd oskarżony wie, że jego ojca zabili Rosjanie, jak to jest nieprawda, bo Niemcy. Ja mówię, a dlaczego w procesie norymberskim nie skazali Niemców za zbrodnię katyńską? Straszna zbrodnia, nie skazali. No bo to nieprawda, że Niemcy.
Ile pan spędził lat w więzieniu?
5. Najpierw w Rawiczu, to jest ciekawe miejsce. No a później w Jaworznie, w tym dla młodocianych taki był obóz. No nie obóz, więzienie. Różnica była olbrzymia między Rawiczem a tam, no bo tam usiłowali metodą tą, jak ona się nazywała, makarenki, czy jakoś tam, nas przekręcić na swoją stronę. Ale się nie dało. To ona była, moja żona była, pięknie śpiewała, pisała wspaniałe wiersze, różne rzeczy. Ja to wszystko jeszcze mam. No nie wszystko, bo część zniszczyła. Występowała na scenie, co prawda, amatorsko. No była niemożliwa. Nie mogła się dostać na żadną uczelnię, nie mogła szkoły skończyć po wyjściu z więzienia, bo wszędzie dzisiaj pokazała, to już tam i mówili, słuchajcie, wy Peżówna, to już dajcie sobie spokój. Tak było wszędzie. Ja miałem takie tylko szczęście, że siostra moja, co nie mogliśmy jej darować bracia, wyszła za komunistę. No, szwagier był, bardzo się lubiliśmy, ale był wielkim działaczem tu w Łodzi. No i on mi załatwił pracę robotnika w zakładach farmaceutycznych na Drewnowskiej, Polfa. Tam przepracowałem prawie 40 lat. Zaczynałem jako aparatowy na najniższej grupie, a jak odchodziłem na emeryturę, w 90 roku chyba, tak, to byłem szefem produkcji, szefem syntezy leków. Taką walizkę mam dyplomów za dobrą pracę, no bo ja lubię pracować.
Powiedział pan, że żona była niezłomna.
Niezłomna.
To nie jest kwestia, nie wiem, korzeni, wychowania.
Ona właśnie dziwnie, no może nawet łowczy się dziwili, jak ją przesłuchiwali, bo ona pochodzi z bardzo biednej rodziny, pochodziła, bo już nie żyje, ale jej ojciec był, no różnie, bo był bezrobotnym przed wojną, to pracował tu, ale najwięcej pracował, jak teraz się mówimy, w MPK, czyli na tramwajach. No ale on nie był taki sobie tramwajarz, bo on należał do Polskiej Partii Socjalistycznej przed wojną, do Związku Zachodniego, dlatego Niemcy zaraz go aresztowali w 1939 roku. No i widocznie, nie wiem, no z tego domu to wyniosła, chociaż jej matka, moja teściowa, bardzo dobra pani i kobieta, fantastyczna, nie umiała dobrze czytać. Znaczy, czytać to umiała, ale pisać było gorzej. Ale zawsze siedziała na stole i czytała książkę. Tak, pomalutko, ale czytała. Ona, nie wiem, no ona, no zresztą, ojca jej aresztowali, siedział tu na Radogoszczu, za ten Związek Zachodni. A matkę ją, bo ona była jedna w domu, znaczy jedno dziecko, to oni ich wywieźli, podobnie jak naszą rodzinę, do Krakowa. Tylko nie wiem, ona nie pamiętała dokładnie, czy to było w 1939, czy 1940, ale zaraz na początku. I ona to też przechodziła, bo w Krakowie mieszkali, do tej pory wiem gdzie tam, na Augustyańskiej, to koło Skałki zaraz. No i tam, jak to wtedy dzieci robiły i młodzież, przecież ona miała tyle samo lat co ja. Co prawda zawsze mówiła, że jest starsza ode mnie, bo była trochę, 2 miesiące.
A jak wy się poznaliście w takim razie? Znaliście się od zawsze? Kiedy się
poznaliście? W szkole, w 15. 15 liceum. Gimnazjum i liceum imienia księdza Skorupki. Ono było, ja zacząłem do niego, do tego liceum chodzić, W sierpniu 1945 roku, jak tylko się rok szkolny zaczął, on się zaczął wcześniej trochę, bo był Meksyk, bo przecież Łódź wyzwolili w styczniu, prawda? I zanim to wszystko się tam jakoś zorganizowało, no to w każdym razie zaczęło działać to gimnazjum i liceum w 1945 roku. Było tam jakiś czas, ale później przenieśli całą tą piętnastkę na Drewnowską. To jest taki duży gmach tu koło manufaktury. To jeszcze przedwojenna szkoła jest. A przedwojenna była powszechna, ale ten... I to było męskie liceum i gimnazjum. Ale później władza ludowa doszła do wniosku, że trzeba chłopakom jakoś uprzyjemnić. W związku z tym dołączyli ich z tej liceum, ona się nazywała, Boże, gdzieś na Rutowiczach, ale żeńskie, czyli dziewczyny. I one tu przyszły na Drewnowską. Niby to było trochę podzielone, ale to tak. Ona nie była w mojej klasie. W mojej klasie nie było dziewcząt w ogóle. I myśmy się poznali tam, to znaczy... Poznali. Nie, ja właśnie nie miałem takiego, no bo nie było w tej klasie, a tam było dużo tych dzieci, tych młodzieży przecież. Wielkie to było. Ale poznaliśmy się w ten sposób, że pierwszy raz nauczyciel, tutaj się mówiło profesor historii, kazał mi odwieźć do swojego domu zeszyty chyba, czy książki jakieś, no nie wiem, ale ona też dostała takie podobne polecenie i jechaliśmy razem. To żeśmy się już poznali na tyle, że już ja wiedziałem, jak ona ma na imię i w ogóle, bo w szkole no to kupa ludzi no chodzi, lato, no nie było tego. A później był taki zwyczaj, nie zwyczaj, tylko władza robiła takie dla uczniów liceów. Wszędzie pozostała młodzież służyła, jak to się nazywało, służba Polsce. W każdym razie takie zmilitaryzowane brygady były i one pracowały, a to w Nowej Hucie, a to przy budowie tego. Chodzili w mundurach i tak dalej, właśnie tylko do roboty to było głównie. No i do układania w głowach tak należało. Ale uczniowie liceów, szczególnie ogólnokształcących, mieli za to, nikt tam nie powoływali do tej służby Polsce, tylko takie trzy dniówki były, my to nazywaliśmy. To znaczy raz w miesiącu, trzy dni nie chodziliśmy do szkoły, tylko na takie różne budowy. Na przykład ja budowałem ten budynek na zachodniej. Pierwszy taki tutaj od strony, jak się park kończy. No, fajny był, to był budowany z czek, elegancko tego, tam później już tak nie budowali. I takie coś wypadło i wywieźli nas na takie trzy dniówki. Wysiedliśmy w Rogowie za koleżkami i wykopywaliśmy buraki cukrowe. To trzeba było, zimno było, deszcz lał, błoto niesamowite, a przecież nawet to byli przecież 16-letni, 15-letni, ale kto to się kiedykolwiek widział burak cukrowy nawet. Więc więcejśmy tego wszystkiego spaprali niż coś z tego było. I tam się zdarzył taki wypadek, nie wypadek, tylko taka sytuacja, że jeden z takich, nie chcę brzydko się wyrażać, chociaż ja też jestem oficerem, to mógłbym, ale aktywista, przyczepił się wtedy właśnie do niej, że ona miała na szyi krzyżyk. Coś tam zaczęli dyskutować i ona potrafiła funkcjonariuszowi UB dać w mordę, co było niespotykaną rzeczą, w związku z tym ją tak skatowali później, że tego. Ale no właśnie w tamtym sytuacji ona bardzo ostro się tam różne rzeczy mówiła, których się wtedy nie powinno mówić, bo każdy się bał. A ja to słyszałem, no i mnie to się bardzo podobało. No i późnieśmy rozmawiali i tak dalej. I tak po trochu. Ale rzeczywiście to ona w październiku czy we wrześniu namówiła, no zorganizowała grupę taką uczniów i uczennic i zawiązała taką organizację niepodległościową, która przyjęła taki kryptonim Związek Białej Tarczy. No i wtedy po jakimś czasie, jak tam oni, to już tam było parę tych ludzi w tej organizacji, to zaproponowali mnie, żebym ja tam przystąpił. No ja się zgodziłem. Po jakimś czasie, w grudniu chyba, no to wybrali mnie dowódcą tej organizacji. No i tak żeśmy różne rzeczy robili. Nieładne rzeczy. Ona była niemożliwa. Tak była niesamowicie odważna, że niszczyliśmy dekoracje pierwszomajowe takie. Te rzeczy to nie są... Ludzie nie pamiętają, skąd mają pamiętać. 50 roku, 21 grudnia, towarzysz Stalin obchodził 70-lecie urodzin. Zresztą ja tego samego dnia się urodziłem, tylko trochę później. I to wtedy wszystkie kraje słały pociągi z darami. Boże, co to był za cyrk, to tak wszystko do tej Moskwy szło. No to my żeśmy u nas w szkole taką zrobili, wielki portret Stalina i tam różne takie. Myśmy to wszystko zniszczyli. No oczywiście nie w dzień, tylko w nocy. Zamiast iść do domu, to schowaliśmy się na balkonie sali gimnastycznej, no i zamknęli szkołę, to myśmy wtedy wyszli, my zrobili co trzeba, no i poszli. No i takie między innymi takie rzeczy, wydawaliśmy gazetkę, pisaliśmy ulotki, drukowaliśmy tę gazetkę i ulotki, to też tego nikt nie wie teraz. W Muzeum Przyrodniczym w Parku Sienkiewicza, bo to był jedyny, dla nas jedyny dostępny powielacz. A dlaczego? Bo mój najserdeczniejszy przyjaciel, z którym zawiązałem taki sojusz krwi, porozcinaliśmy sobie palce i takie głupoty. Jego ojciec był dyrektorem tego muzeum, profesor Potęga. To on nam tam umożliwiał wejście. Pod pracę, jak to muzeum zamknęli, to my żeśmy tam, już nie pamiętam jak to się tam chodziło i tego, w razie tam żeśmy drukowali to. Niesamowita była, bezkompromisowa. Pod każdym względem, czy to takim, czy innym. Tu leży moja żona, podporucznik w stanie spoczynku.